Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście 9R3. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka C. Buckthorn, The Superfruit. Przypisana Ceringowi Stobdanowi należy najpewniej do krótkiej literatury popularyzatorskiej poświęconej rokitnikowi, roślinie znanej naukowo jako Hippophae hamnoides.
Dostępne dane bibliograficzne potwierdzają tytuł i numer ISBN 8119682823. Ale nie udostępniają wiarygodnego spisu treści ani tekstu,
który pozwalałby rzetelnie odtworzyć szczegółowe tezy autora.
Dlatego analiza nie przypisuje książce konkretnych rozdziałów, wyników badań ani zaleceń, których nie można zweryfikować.
Jej bezpiecznie rozpoznawalnym centrum jest sam rokitnik, ceniony w regionach himalajskich i wykorzystywany jako owoc, sok, olej, herbata oraz składnik przetworów.
Określenie superfruit wskazuje na popularno-naukowy cel publikacji, czyli objaśnienie szczególnego profilu odżywczego i praktycznego znaczenia tej rośliny.
W dakcjum ujęciu książka może służyć jako wprowadzenie do relacji między botaniką, żywnością, zdrowiem i lokalnym wykorzystaniem zasobów roślinnych.
Wymaga jednak ostrożnego odróżniania informacji o składzie rokitnika od obietnic terapeutycznych, które powinny opierać się na solidnych dowodach klinicznych.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki.
Po pierwsze, rokitnik jako roślina, a nie tylko modne określenie superowocu.
Najbardziej uchwytnym punktem odniesienia dla C. Buckthorn, The Superfruit, jest rokitnik, czyli grupa roślin z rodzaju Hippophae, szczególnie Hippophae rhamnoides. Nazwanie go superowocem nie jest kategorią naukową, lecz skrótem marketingowym i popularyzatorskim, który zwykle odsyła do jego intensywnego smaku, barwy oraz obecności wielu związków odżywczych. Rzetelne czytanie książki o takim profilu powinno więc zaczynać się od samej rośliny, a nie od etykiety sugerującej wyjątkowe działanie.
Owoce rokitnika są wykorzystywane w żywności, natomiast liście i oleje pozyskiwane z różnych części rośliny mogą trafiać do herbat, kosmetyków i suplementów.
Te zastosowania nie są wzajemnie tożsame.
Sok owocowy, olej z miąższu oraz olej z nasion różnią się składem i sposobem użycia, dlatego nie powinny być traktowane jako jeden produkt.
W kontekście Himalajów rokitnik ma dodatkowe znaczenie środowiskowe i gospodarcze, ponieważ jest związany z terenami wysokogórskimi i suchymi. Taki punkt widzenia przesuwa uwagę z prostego pytania, czy owoc jest zdrowy, ku pytaniom o jego pochodzenie, przetwarzanie i lokalną wartość.
To ważna rama dla publikacji popularyzatorskiej, nawet jeśli dostępne źródła nie pozwalają potwierdzić, jak szeroko autor rozwija każdy z tych wątków.
Po drugie, skład odżywczy rokitnika i granice języka o korzyściach zdrowotnych. Temat wartości rokitnika wynika bezpośrednio z tytułowego określenia superfruit.
Owoce tej rośliny są znane z zawartości witaminy C, karotenoidów, polifenoli oraz innych związków bioaktywnych.
W zależności od odmiany, miejsca uprawy, dojrzałości owoców i metody przetwarzania ich ilość może jednak wyraźnie się różnić.
To ograniczenie ma praktyczne znaczenie, ponieważ nie można przenosić informacji o składzie świeżych owoców automatycznie na koncentrat, kapsułkę albo słodzony napój.
Szczególnie rozpoznawalnym elementem wizerunku rokitnika są tłuszcze obecne w olejach, w tym kwasy tłuszczowe, które sprawiły, że stał się on popularny również w produktach pielęgnacyjnych.
Obecność składników odżywczych nie jest jednak dowodem, że dany produkt leczy choroby, zapobiega wszystkim dolegliwościom albo może zastąpić zbilansowaną dietę i opiekę medyczną.
Rozsądna wartość książki o rokitniku polegałaby zatem na wyjaśnieniu różnicy między właściwościami chemicznymi a potwierdzonym efektem zdrowotnym u ludzi. Czytelnik zyskuje wtedy narzędzie do krytycznej oceny reklam, które często łączą ogólne pojęcia, takie jak antyoksydanty czy odporność, z dużo dalej idącymi obietnicami.
Wobec braku dostępnego tekstu książki nie można przesądzać, jakie twierdzenia autor formułuje, ale ten rozdział tematyczny pozostaje kluczowy dla uczciwego odbioru jej przedmiotu.
Po trzecie, od kwaśnych jagód do soków, olejów, herbat i przetworów, rokitnik jest interesujący nie tylko z powodu składu, lecz także dlatego, że może być przetwarzany na wiele odmiennych produktów. Jego owoce bywają używane do przygotowywania soków, syropów, dżemów i innych przetworów, a także mieszanek napojowych, ponieważ ich smak jest zwykle wyraźnie kwaśny i cierpki.
Z liści sporządza się napary, natomiast z owoców i nasion otrzymuje się oleje. każda z tych form wymaga innego sposobu oceny. Sok może zawierać dodany cukier, dżem jest przede wszystkim przetworem słodzonym, a suplement olejowy stanowi produkt skoncentrowany, którego porcja nie odpowiada porcji owoców. Przetwarzanie może też zmieniać trwałość wybranych składników, zwłaszcza tych wrażliwych na temperaturę, światło i tlen.
Z perspektywy konsumenta ważne są więc etykieta, udział rzeczywistego surowca, metoda produkcji oraz zalecana porcja, a nie samo słowo rokitnik na opakowaniu.
Taki praktyczny wymiar wyróżnia roślinę o kulinarnym potencjale od abstrakcyjnego suplementu. Jeśli publikacja ma przybliżać rokitnik szerokiemu odbiorcy, zestawienie różnych form użytkowania byłoby jej naturalną funkcją. Nie należy jednak zakładać, że książka zawiera konkretne receptury, dawki lub instrukcje, gdyż dostarczone dane tego nie potwierdzają. Pilne jest natomiast, że różnorodność produktów stanowi podstawowy kontekst dla rozumienia popularności rokitnika. Po czwarte, himalajski i ladakski kontekst rokitnika jako zasobu lokalnego. W przypadku książki przypisanej autorowi o nazwisku kojarzonym z Ladakiem, szczególnie istotny jest geograficzny kontekst rokitnika. Choć nie wolno na tej podstawie dopowiadać osobistych doświadczeń autora ani treści publikacji. Rokitnik występuje na rozległych obszarach Europy i Azji, a jego obecność w rejonach wysokogórskich Himalajów sprawia, że bywa postrzegany jako lokalny surowiec o znaczeniu większym niż wyłącznie dietetyczne. W darciu takich warunkach roślina może wiązać się z drobnym przetwórstwem, sprzedażą produktów regionalnych i tworzeniem źródeł dochodu. Dostępne materiały dotyczące regionu Himachal Pradesh i Spiti wskazują na rozwijanie marek obejmujących dżemy, soki oraz herbaty z rokitnika. To pokazuje, że wartość rośliny może być budowana poprzez przetwarzanie na miejscu, projektowanie opakowań i dostęp do rynku, a nie tylko przez zbiór owoców. Jednocześnie język wyjątkowości wysokogórskiego pochodzenia powinien być analizowany krytycznie.
Pochodzenie może wpływać na historię produktu i jego skład, ale samo w sobie nie stanowi gwarancji jakości ani skuteczności.
Ten temat pozwala widzieć rokitnik jako część krajobrazu, gospodarki i kuchni regionów górskich. W porównaniu z publikacjami ograniczonymi do tabel składników, taki kontekst pomaga zrozumieć, dlaczego rokitnik zdobywa rozpoznawalność i dlaczego lokalne społeczności mogą być zainteresowane jego odpowiedzialnym wykorzystaniem. Na koniec, odpowiedzialna ocena suplementów i kosmetyków z rokitnikiem. Popularność rokitnika sprawiła, że występuje on w dwóch szybko rosnących kategoriach, suplementach diety i kosmetykach. Te zastosowania wymagają odmiennego języka oceny. W drobnych suplementach znaczenie ma precyzyjne wskazanie, czy produkt zawiera sproszkowany owoc, ekstrakt, olej z nasion czy olej z miąższu, ponieważ są to różne surowce. Należy sprawdzić też ilość składnika w porcji, pozostałe dodatki oraz wiarygodność producenta. Sama obecność rokitnika nie pozwala ocenić jakości preparatu ani jego zgodności z potrzebami danej osoby. W kosmetykach olej rokitnikowy jest stosowany przede wszystkim jako składnik formuły przeznaczonej do pielęgnacji skóry. Efekt końcowy zależy jednak od całej receptury, stężenia, stabilności produktu i indywidualnej tolerancji skóry, nie od jednego wyróżnionego składnika. Osoby przyjmujące leki, mające choroby przewlekłe, będące w ciąży lub karmiące powinny konsultować regularne używanie skoncentrowanych suplementów z lekarzem albo farmaceutą. Jest to zasada ostrożności, a nie zarzut wobec rokitnika jako żywności. Dobra książka popularno-naukowa o superowocu powinna pomagać oddzielać codzienne wykorzystanie kulinarne od medycznych deklaracji. Przy ograniczonej dostępności informacji o tej konkretnej publikacji można uznać ten podział za niezbędny kontekst interpretacyjny, ale nie za potwierdzony zestaw porad autora. Podsumowując, Sea Buckthorn The Superfruit może zainteresować czytelników, którzy chcą poznać rokitnik jako roślinę użytkową.
Złącz składnik żywności i element kultury produktów pochodzących z regionów górskich.
Potencjalnym odbiorcą będzie zarówno osoba ciekawa soków, olejów i przetworów z rokitnika, jak i ktoś, kto chce lepiej rozumieć, co w praktyce oznaczają hasła o superowocach. Książka może być też punktem wyjścia dla osób zajmujących się lokalną żywnością, małym przetwórstwem lub odpowiedzialnym kupowaniem suplementów i kosmetyków.
gdzie najbardziej prawdopodobna przewaga nad ogólnymi poradnikami o zdrowym odżywianiu wynika z wąskiego, konkretnego przedmiotu.
Zamiast omawiać wiele modnych owoców powierzchownie, koncentruję uwagę na jednej roślinie oraz na szerokim spektrum jej zastosowań. Zarazem trzeba zachować ważne zastrzeżenie metodologiczne. Nie są dostępne wystarczające, wiarygodne informacje o pełnej zawartości książki.
Aby potwierdzić jej szczegółowe argumenty, poziom naukowego udokumentowania czy praktyczne zalecenia. Nie należy więc traktować tej analizy jako streszczenia rozdział po rozdziale.
Jej użyteczność polega raczej na wskazaniu pytań, z którymi warto sięgnąć po publikacje, czy rozróżnia formy produktów.
Oddziela skład od deklaracji zdrowotnych i osadza rokitnik w realiach regionalnych. Czytelnik, który podejdzie do niej z taką krytyczną perspektywą, może zyskać uporządkowaną wiedzę o roślinie oraz większą odporność na uproszczenia obecne w marketingu żywności funkcjonalnej.
Jeśli chcesz nas wesprzeć Cering Stopdan, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.